Szczęść Boże. Wstańcie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, głęboko wierzę, że w każdym z nas, czasem to jest głęboko ukryte, ale w każdym z nas jest jakieś ogromne pragnienie Ciebie. Czasem tego nie widzimy, bo jest mnóstwo naszych pomysłów, naszych grzechów, czasem głupoty, czasem po prostu jakiegoś szukania. Ale wierzę, że głęboko w środku w każdym z nas jesteś Ty, gdzie wołasz, gdzie nas przyciągasz. Chciałbym Cię prosić o Twojego Świętego Ducha, żeby On z nas wydobył to pragnienie, żeby On nas pociągnął ku Tobie, żebyśmy pokonali to wszystko, co nas oddziela od Ciebie, od tego pragnienia, czym to pragnienie zagłuszamy, żeby On nas wydobył na powierzchnię, na światło, na prawdę, przede wszystkim na miłość, na to wszystko, co masz tylko Ty, co tylko od Ciebie można wziąć i u Ciebie można znaleźć spełnienie. Chcemy Cię o to wszystko prosić tą modlitwą, którą dał nam Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Święta Maryjo, Matko Boże, Święty Ojcze Dominiku, mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nie siadajcie proszę. Chciałbym, żebyście posłuchali fragmentu Ewangelii. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swojej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymon, coś ci muszę powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Otóż pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był mu winien 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swoimi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować moich nóg. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie proszę. Moi drodzy, idziemy pewną drogą. Nie wiem, czy byliście przez wszystkie 3 dni, czy nie. Mam taką nadzieję. Pierwszego dnia trochę próbowaliśmy pogrzebać w tym, co tam w środku w nas jest, w sensie w pewnych pragnieniach, które mamy. Wczoraj próbowałem wam podać jedną z wielu, ale myślę, że dosyć skuteczną metodę rozpoznawania, jaki mogę mieć kształt, czego tak naprawdę chcę. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj wykonali jeszcze jeden krok. Wiem, że przez dłuższą część tej konferencji będzie wam się wydawało, co to ma wszystko wspólnego z tym, co mówiłeś przez dwa dni. Ale uwierzcie, że dojdziemy do tego. I wbrew pozorom mam przekonanie, że bez tego dzisiejszego całe te dwa dni nie mają żadnego sensu. Znaczy, można te dwa dni, które zrobiliśmy, czyli szukając własnego wnętrza, szukając pewnego kształtu, można z tego zrobić absolutne piekło. Nawet jeśli się znajdzie to, kim jesteśmy, jeśli nie dołożymy tego trzeciego. Ale o tym będzie na końcu, jakby dlaczego to jest tak ważne. Chciałbym, żebyśmy na początku się przyjrzeli trochę tej Ewangelii. Tak jak zawsze. Przypuszczam, że tą Ewangelię już tam pewnie słyszeliście w życiu, nie? Właśnie o kobiecie, która, prostytutce, która przyszła do Jezusa, no właśnie, nie wiem, płacząc tak nad swoimi grzechami, całując mu stopy, prosząc w jakiś sposób o przebaczenie. No i on oczywiście tego przebaczenia udzieli. Ta opowieść zupełnie nie jest o tym, oczywiście, tak jak zawsze. Ona jest zupełnie o czymś innym. I chciałbym, żebyśmy najpierw trochę popatrzyli. Słuchajcie, mnie taką rzecz, która mnie zawsze w tej Ewangelii dosyć dziwi, jakby jak ją czytam, znaczy teraz to już nie, no bo sobie o tym już kilka razy myślałem, ale jak zacząłem ją czytać tak na serio, to zrodziło mi się takie pytanie, jak to jest możliwe, że ta kobieta weszła na tą ucztę? Zauważcie, my zazwyczaj zwracamy uwagę w tej Ewangelii już na ten sam fakt, jak ona tam jest, płacze, tak, Jezus o niej mówi i tak dalej, no bo to jest w ogóle kulminacja. Ale słuchajcie, skąd ona tam się wzięła i jak do jasnej cholery ona tam weszła? Słuchajcie, pomyślcie sobie tak, przełóżmy to na taki normalny świat. Mamy dom. Macie jakiś dom, przypuszczam, nie? Tutaj pewnie macie jakiś tymczasowy, bo tam jakieś akademiki, coś innego, ale macie jakiś dom pewnie rodzinny. No wątpię, żebyście mieli, nie wiem, główne drzwi od domu rodzinnego otworzone 24 godziny na dobę, nie? No i każdy, kto przechodzi, to przechodzi, wchodzi na drugie piętro, siada na kanapie, a wy, o, cześć, nie? I tego. No wątpię, nie? Zauważcie, ta kobieta, jeśli tam weszła, no to jak ona tam weszła? Słuchajcie, jeżeli to jest dom faryzeusza Szymona, faryzeusz Szymon, tak wygląda z Ewangelii, to jest prawdopodobnie jakiś przełożony synagogi tamtejszej, nie? Czyli po naszemu byśmy powiedzieli taki jakiś albo, nie wiem, dziekan, albo biskup, nie? Czyli taka dosyć ważna persona, tak, w mieście. Czyli on miał prawdopodobnie porządny dom. Czyli to nie była jakaś tam taka lepianka, nie? Tylko pewnie chałupa porządna. Jak się patrzy na archeologię, w sensie jak domy wyglądały w tamtym czasie, to prawie wszystkie domy, takie normalne domy, wyglądały tak, że był taki płot, w sensie mur taki od ulicy, był dziedziniec, gdzie zazwyczaj była jakaś fontanna albo coś tam z wodą było. Na dole, na parterze zawsze nie było pomieszczeń mieszkalnych, tylko były pomieszczenia gospodarcze. Jadalnia była prawie zawsze na pierwszym piętrze. Nie wiem, czy pamiętacie taki fragment, to widać w Ewangelii, jak Jezus mówi do uczniów, żeby znaleźli salę na ostatnią wieczerzę, to mówi im, znajdźcie salę na górze. To dokładnie o to chodzi, na górze, czyli na pierwszym piętrze. Dlatego, że zazwyczaj właśnie jadalnie były. Jeżeli byliście w Jerozolimie, wieczernik jest na pierwszym piętrze, to nie? W tym budynku. Więc słuchajcie, jak ona tam weszła? Musiała przejść przez furtkę, czyli tam był ktoś, kto przyjmował gości, bo to była dosyć poważna uczta, jak słyszeliście. Uczeni w piśmie i ci inni. Czyli ktoś tych gości pewnie przyjmował. Czyli ktoś stał na bramce stał, że tak powiem, nie? Po naszemu. Jakiś tam oddźwierny. Czyli na bramce ktoś ją wpuścił, co nie? Potem przeszła przez ten dziedziniec, weszła na te dolne pomieszczenia, tam była służba, przepuścili ją, weszła na górę, tam musieli być goście, którzy obsługiwali tą wieczerzę, też jej nikt nie zatrzymał, no i weszła na sam środek, podeszła do Pana Jezusa. Uwaga, to jest tym bardziej dziwne, że w tamtej kulturze, w tamtym czasie nigdy nie było wspólnych uczt kobiet i mężczyzn. Słuchajcie, jak jest wesele na przykład, to na którym jest Pan Jezus w Kanie Galilejskiej, to tam jest tak, że mężczyźni siedzą osobno i kobiety siedzą osobno. Nie ma czegoś takiego jak u nas, nie, że się siedziało na zakładkę, tak? Pan, pani, nie? Schabowy i tak dalej, nie? Nie, tam było tak, że mężczyźni siedzieli w głównej sali, kobiety miały, są tak samo jak w synagodze żydowskiej, miały wydzielony taki specjalny swój jakby kąt i kobiety były tylko ze sobą, nie? Więc ta kobieta, która się nagle znajduje w męskim towarzystwie, przy Panu Jezusie na środku, bo on pewnie tam siedział gdzieś w centrum tego całego wydarzenia. Słuchajcie, jak to jest możliwe, że ona tam weszła? Że nikt jej nie zatrzymał? Zauważcie, nikt się z tych biesiadników nie dziwi, że ona w ogóle tam jest. Słyszeliście jakieś takie słowa, co ty tu robisz, jak tu weszłaś, skąd się tu wzięłaś i tak dalej? Nie ma czegoś takiego. Uwaga, skoro ją wpuścił odźwierny, to ją, no znał. Skoro przeszła przez te pomieszczenia, nikt jej nie zatrzymał, to ją tam znali. Skoro wiedziała, gdzie jest jadalnia, gdzie pójść i tak dalej, to ona prawdopodobnie w tym domu była. Uwaga, co ona tam robiła? Gotować? Uwaga, to jest prostytutka. Zobaczcie, co sobie myśli Szymon, kiedy ona tam leży u Pana Jezusa przy stopach i on sobie myśli tak. Gdyby on był prorokiem, rzeczywiście tak jak mówią, nie, bo on taki dosyć sceptyczny, mówi, gdyby on był prorokiem, no to wiedziałby przecież, kto to jest, nie? Co to za kobieta. Czyli co, Szymon wie. A skąd wie? No z miasta wie, nie? Zauważcie, że Pan Jezus mu za chwileczkę opowie przypowieść o dwóch dłużnikach. Nie o jednym, ale o dwóch. Mało tego, jest tam takie zdanie, ja bardzo zdanie to lubię, jak Szymon sobie to myśli w głowie, nie? Tam, gdyby on wiedział, co to za jedna, to Pan Jezus nagle mówi mu tak, Szymon, coś ci muszę powiedzieć. Wiecie, ja mam takie wrażenie, wiem, że to jest nakładka jakaś, ale mam takie wrażenie, że Szymon wtedy sobie pomyślał, matko, on wie. Słuchajcie, no bo kiedy się mówi komuś, coś ci muszę powiedzieć, ale nie mówi mu się, co mu się ma powiedzieć. Jak macie, na przykład, nie wiem, w szkole ktoś was podchodzi i mówi, słuchaj, musimy poważnie o czymś porozmawiać. To co już wiesz o matko, nie? W sensie on coś wie już i będzie jakaś akcja zaraz, nie? Jak ktoś nie mówi, o czym będziemy mówić, to od razu szukasz w głowie, tak, co zrobiłem, nie? O czym będzie rozmowa. Mało tego. Nie wiem, czy zauważyliście, taki jeszcze jeden szczególik. Jest napisane tak, że Pan Jezus, jak już tam opowiedział tą przypowieść, to potem jak już mówił o tej kobiecie, to napisał Łukasz tak. Jezus, patrząc na kobietę, powiedział do Szymona. Uwaga, od kiedy się patrzy na jednego, a mówi do drugiego? No, zauważyliście to? No weźcie sobie wyobraźcie, tu jest Pan Jezus, nie? No. Kobieta, zróbmy inaczej, Szymon, prostytutka. Nie chciałbym obrazić dziewczyny. Szymon, prostytutka. I teraz zobaczcie, co robi Pan Jezus. Patrząc na kobietę, sorry, patrząc na kobietę, mówi do Szymona, mówi, Szymon, ale on jest tam. Zauważyliście to? Słuchajcie, kiedy się takie coś robi, że się na jednego patrzy, a do kogo innego mówi? To znaczy, że próbuje się pokazać coś. Zauważcie, jak mówisz na przykład do Kryśki, że powiesz jej coś o Kaśce, nie? I że wiesz tam, co tam się dzieje, nie? To jak tu jest, no, Kryśka, nie? I pokazujesz, o czym mówisz. Słuchajcie, o co mi chodzi? Ja nie wiem na pewno, czy Szymon z tą kobietą grzeszył. Nie wiem tego, naprawdę nie wiem. I nie ma tego oczywiście napisanego w Ewangelii, to jasne. Tylko zobaczcie, coś się bardzo dziwnego dzieje tu pod spodem. Jak ona tam weszła? Czemu nikt jej stamtąd nie wyrzuca? Dlaczego ona tam jest? Co jest, słuchajcie, najważniejsze? Czy wy zauważyliście, że Pan Jezus zaczął tę kobietę wychwalać? On mówi, nikt z was tutaj nie okazał mi tyle miłości i dobra, co ona. On tam, pamiętacie, mówił o tym, że nikt mu nie umył nóg, tak? Nikt mu nie namaścił głowy, nikt mu nie dał pocałunku. Co to jest? Po żydowsku to jest zwyczajny dzień dobry. To jest normalny żydowski sposób mówienia dzień dobry. Jak pojedziecie kiedyś do Ziemi Świętej i wejdziecie do domu ortodoksyjnego Żyda, tylko ortodoksyjnego, nie? Nie takiego, który już nie wierzy, ale ortodoksyjnego Żyda, nie? Kapelusz, pejsy i tak dalej. To dostaniecie wszystkie te gesty. To jest normalny dzień dobry. Znaczy, po pierwsze was nie wpuszczą, bo jesteście katolikami, co nie? Ale jeśli, to dostaniecie dokładnie te gesty. Co nie? Dlatego, że to jest normalny dzień dobry po żydowsku. To nie jest nic nadzwyczajnego. Czyli co tam się wydarzyło w tym domu, słuchajcie? Panu Jezusowi w tym domu nikt nie powiedział po prostu dzień dobry. Potraktowano go po prostu totalnie zimno. Jezus mówi, jedyną kobietą, która mnie tu nie traktuje po prostu jak obcego, w ogóle nic nie wartego człowieka, jest ta kobieta, która mi po prostu okazała zwykłą życzliwość, bo powiedziała mi dzień dobry. I zauważcie, potem Pan Jezus zaczyna nawijać o miłości. Mówi, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Słuchajcie, gdzie on zobaczył w niej tą miłość? W tych prostych gestach po prostu? Uwaga, teraz będziemy pomału rozwikływać tą sytuację. Czytałem kiedyś taki komentarz świętego Grzegorza z Nysy. Nie wiem, czy on jest sześć, to taki ojciec kościoła z IV wieku. Facet, który skomentował półpisma świętego, absolutny geniusz. Uwielbiam go, po prostu pasjami. On ma takie interpretacje, że dzisiaj to by go, przypuszczam, z kościoła wyrzucili, nie? Ale że już jest święty i to było 1600 lat temu, to wszyscy go teraz szanują, nie? Mam nadzieję, że tak kiedyś będzie ze mną, nie? Za 1600 lat, nie? Co pisze święty Grzegorz? On mówi tak, że to jest biblijny obraz zakochania się od pierwszego wejrzenia. Że istnieje w Biblii pomysł na to, co to znaczy zakochać się w kimś od pierwszego wejrzenia. Grzegorz mówi tak. Istnieją dwa przypadki, w których się można w kimś zakochać od pierwszego wejrzenia. Jeden sposób polega na tym, że spotykasz kogoś, kto jest dokładnie identyczny taki jak ty. Nie chodzi oczywiście o wygląd, nie? Jak ja bym spotkał babę, która wygląda tak jak ja, to wiele by z tego było, ale nie miłość, nie? Tylko poznajesz kogoś, jesteś z nim tam pół godziny, nie? I nagle widzisz matko. Taka sama wrażliwość, takie same, no po prostu wszystko jakbyście się znali od zawsze. Po prostu wszystko jest identyczne w tej osobie, nie? Nie macie w ogóle żadnych barier. Wszystko natychmiast pasuje, nie? I mówi Grzegorz, to jest możliwość, że w kimś się zakochujesz po prostu w jedną sekundę. I zaczyna się miłość. Mówi, druga wersja polega na tym, przepraszam, że spotykasz kogoś dokładnie odwrotnego, czyli całkowicie innego niż ty. I masz takie wrażenie, wszystko, co masz, on tego nie ma, wszystko, co on ma, ty tego nie masz, nie? Czyli jakby wszystko, czego ci brakuje, to on ci uzupełni, wszystko, czego jemu brakuje, ty mu uzupełnisz. Czyli jesteście dokładnie inni, jakbyście się złożyli po prostu jak dwa puzzle, nie? I co mówi Grzegorz? Że to jest ten drugi wypadek. Dlaczego? No bo prostytutka spotkała najczystszego mężczyznę świata. Czyli dwa totalne przeciwieństwa. I Grzegorz taką wizję roztacza, ja go uwielbiam. To jest oczywiście fikcja literacka, ale ja uwielbiam to. Grzegorz mówi tak, ona szła ulicą, tam w tym mieście, gdzie Jezus przyszedł, tam, gdzie mieszkał ten Szymon. I nagle go zobaczyła. Albo nauczał gdzieś na ulicy, nie, albo gdzieś tam po prostu szedł. I ona go nagle zobaczyła i zobaczyła jego oczy, tak pisze Grzegorz. I zwariowała, bo mówi, ona czegoś takiego jeszcze nie widziała. Bo ona jako prostytutka, no to zna tylko jeden rodzaj męskości. Taki najgorszy. Po prostu męskie oczy, które robią z kobiety przedmiot, nie? Które kobiety traktują jako coś do wykorzystania. Na tym polega mężczyzna korzystający z prostytutki, co nie? I on, Grzegorz pisze, ona nagle zobaczyła oczy, w których nie ma milimetra takiego potraktowania kobiety. I Grzegorz mówi, ona po prostu stanęła wryta, bo ona czegoś takiego jeszcze nie spotkała. Mówi, to jest jakiś kosmita w ogóle. Jakby skąd on się wziął? I zobaczyła, że on poszedł. I mówi, on akurat szedł na tą ucztę do Szymona. I mówi, ona lazła tam w tłumie za nim. No po prostu cały czas, nie? Bała się podejść, no bo jak miała podejść? Jest prostytutką. Więc szła tylko z tyłu, oglądając, gdzie on idzie. I doszła do tej furtki, gdzie on wchodził do tego domu. I co zobaczyła? Nie powiedzieli mu dzień dobry. No bo tam to się działo właśnie w tym miejscu. Tam, gdzie mogła to zobaczyć. Czyli nie dali mu wody do obmycia, nie pocałowali go, nie dali mu oleju, żeby sobie namaścił głowę. I Grzegorz mówi, ona pomyślała, jak można komuś takiemu nie okazać szacunku. Co zrobiła? Grzegorz mówi, poleciała natychmiast do domu, zobaczyła, czy ma coś najcenniejszego, co tylko ma. Wzięła ten olejek, bo tylko to miała w domu. Poleciała z tym olejkiem, mówi, po prostu pobiła tego odziernego, po prostu przeleciała, po prostu nic jej nie interesowało. Wpadła na ucztę, wiedziała, że nie może tam wejść, przypadła do niego i mówi, ja mu wykonam te wszystkie gesty, których mu nie wykonano. Dlaczego ona tam płacze? Grzegorz mówi, ona nie płacze nad swoimi grzechami. To nie jest pokutnica, która przyszła żałować za swoje grzechy. Nie. Ona w ogóle nie myśli o swoich grzechach. Ona mu tam przyszła okazać miłość. Tylko to. Ona tam nie chciała żadnego rozgrzeszenia w ogóle. Ona tylko zobaczyła, że ktoś, kto jest tak cudowny, nie został otoczony szacunkiem. Nie zostało mu okazane atencja, uwielbienie itd., itd. Więc ona tam poleciała, żeby mu to pokazać. I on tam mówi, ona tam płacze tylko dlatego, że jego nie szanują. Nie dlatego, że ona jest jakąś tam grzesznicą. I Jezus zobaczył w niej właśnie to. Czyli zobaczył, że ona go kocha. Kochani, czemu to mówię? Można, tak jak o tym mówiłem wam pierwszego dnia, zejść na samo dno duszy i zobaczyć, czego pragniesz. Można odkryć swój jakiś mega sweet spot, tak wam mówiłem wczoraj, i odkryć, co jest w ogóle sensem i mnie napędza. Ale Jeśli do tego nie dołożysz, że to wszystko ma w tobie sprawić okazywanie miłości Bogu, nic ci to nie da. Bo ktoś z was na przykład może sobie pomyśleć tak. Ja mam takie coś, że najbardziej mnie rajcuje, jak widzę na przykład, nie wiem, uwielbienie w oczach ludzi. I mówię to w pozytywnym sensie, co nie? Nie wiem, ktoś jest na przykład, może to jest ktoś, kto jest ze szkoły teatralnej. Ja mam bardzo dużo przyjaciół ze szkoły teatralnej, bo jakiś studiowałem na PWST. Mam strasznie dużo przyjaciół aktorów i aktorek, nie? I rzeczywiście dla nich sweet spotem jest to, że po spektaklu wychodzą przed ludzi i widzą zachwyt tym, co zrobili. I to jest zdrowy, to jest bardzo piękny zachwyt. Nie chodzi mi o coś chorego, o jakąś tam pychę, nie? Nie, tylko widzą, że zrobili spektakl, świetnie zagrali i widzą po prostu w ludzkich oczach zachwyt. I to jest ich sweet spot, nie? I teraz uwaga. Jeśli to ma nie posłużyć do kochania Boga, tylko do kochania samego siebie, to mimo, że odkryłeś, o co ci chodzi, mimo, że wiesz, to ci sprawia największą radość, to ci to nic nie da. Do tego wszystkiego musimy dołożyć taką gwiazdkę, a to jest kochaniem Boga, to, co robię. I jeśli to jest kochaniem Boga, jeśli ty stojąc przed tą widownią, która tam wariuje na twój ten, bo zrobiłeś fantastyczny spektakl i ty tam stoisz przed tą widownią i mówisz: Panie Boże, jesteś wielki. Jesteś wielki, że mi dałeś takie talenty, jesteś wielki, że mogę takie rzeczy robić, jesteś wielki, że takie rzeczy się dzieją. Wtedy wszystko jest ekstra. Dlatego, że w tym wszystkim jest miłość do Niego. Słuchajcie, kluczem do wszystkiego, dlatego, że możecie znaleźć tysiące sposobów na realizację swojego życia. I mam Boga nadzieję, że to zrobicie. Że znajdziecie swoje pasje, że znajdziecie swoje ścieżki, znajdziecie swoje miłości, znajdziecie swoje rodziny, znajdziecie różne fantastyczne rzeczy, które będziecie robić. I mam nadzieję, że je wszyscy zrobicie. Ale jeśli to nie będzie dopełnione tym, że to jest okazywaniem miłości Bogu, to to się na nic nie przyda. A wręcz odwrotnie. Zobaczcie, ona prawdopodobnie nie znalazła nic w życiu sensownego. No kurczę, prostytutką była. Zaplątała się w coś strasznie. W jakieś głupie zupełnie pragnienie pewnie miłości, w jakieś problemy pewnie też życiowe, które ją do tego zmusiły. Więc można powiedzieć, że tak po ludzku to nic nie zrobiła, nie? Na pewno nie wykonała pierwszego dnia, który my to zrobiliśmy. Czyli nie odkryła, dlaczego ona to robi. Na pewno nie znalazła, na pewno przypuszczam, że nie odkryła z tej tabelki, mam być prostytutką, nie? No nie. Ale uwaga, jedno miała. Miała to trzecie. Po prostu na zabój postanowiła, że będzie go kochać. I to jej wystarczyło. I dlatego to trzecie jest najważniejsze. Tamto wszystko, co wam mówiłem, może być pewną pomocą. I ono rzeczywiście czasem jest bardzo ważną pomocą. Żeby się nazwać, pookreślać, żeby wiedzieć dokąd. To jest w ogóle wszystko strasznie ważne. Dlatego róbcie to. Szukajcie siebie. Szukajcie waszej drogi. Szukajcie waszego powołania, waszego zawodu, waszych pasji. Róbcie to wszystko. Naprawdę. Piękny chrześcijanin to jest ktoś taki, kto naprawdę po prostu z totalną energią robi coś w życiu. Chrześcijanie to nie są po prostu takie ciołki, które tylko chodzą. Nie. To jest w ogóle antychrześcijanin. Więc to wszystko róbcie. Tylko dołóżcie do tego jedną rzecz. Czy to jest kochaniem Boga? A wiecie, czemu to jest w ogóle tak strasznie istotne? Dlatego, że jak Bóg znajdzie w kimś taką miłość, to się zaczynają dziać ale po prostu rzeczy niewiarygodne. Ale naprawdę. I nie chodzi mi o to, że Bóg ma takie coś, coś za coś, nie? Skoro mnie kochasz, no to ja ci teraz dam, nie? To nie o to chodzi. Ja mam takie wrażenie, że to polega na tym, ja mam taki obraz w głowie, tak sobie to wyobrażam, że my siedzimy w takiej komórce. Taka komórka jest, która ma od góry włas, nie? Są takie drzwi od góry, jak czasem do węgla w piwnicy, kojarzycie, nie? Są takie, że są takie wrota od góry. My siedzimy w takiej komórce i tam na tym dachu Pan Bóg położył absolutnie wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne w życiu. Wszystkie. Całe nasze szczęście, wszystkie w ogóle pomoce, wszystko, co nam jest potrzebne. I my siedzimy w tej komórce, nie? Cały czas tacy, no bo tam ciemno, zimno w tej komórce, nie wiadomo, jak to w komórce. No i cały czas mówię: Panie Boże, pomóż mi, proszę Cię, bo moja sytuacja jest taka trudna, nie? A Pan Bóg mówi: ale ja tam już wszystko położyłem. Panie Boże, ale pomóż mi, bo ja jestem taki tu biedny. A Pan mówi: ja tam wszystko leży. Ale pomóż mi, bo ja nie mogę, już po prostu poszedł się, daj mi znaleźć tą ścieżkę, bo ja nie wiem, ale tam wszystko leży. Ja się przekonam, że na tym to polega. Jak się otwiera te drzwi, żeby to wszystko wpadło? No trzeba go pokochać. Czyli odwrócić się od siebie i spojrzeć na Niego. Czyli jak się otworzysz te drzwi, żeby w Jego kierunku się zwrócić, po prostu wszystko ci się wsypie. Znaczy, to jest to, co ja wam mówiłem pierwszego dnia, że dla mnie naprawdę wiara chrześcijańska to jest doświadczanie niewiarygodnego działania Bożego każdego dnia. Znaczy, ja tego naprawdę doświadczam. Ja wiem, że mówiłem o tym już 1000 razy. Możliwe, że mówiłem to też już w Poznaniu poprzednim razem. Ale słuchajcie, ja naprawdę codziennie widzę cuda, które Pan Bóg robi. I to nie chodzi mi tylko tam o to, że Pan Bóg kogoś uzdrowił. Nie. Tylko On się zajmuje każdą w ogóle sekundą mojego życia. Znaczy, ja z pozoru nie mam nic. Od 3 lat nigdzie nie mieszkam. Ja jestem w moim zakonie tak zwanym tym wędrownym kaznodzieją. Nie, nie mam domu. Od 3 lat mieszkam w samochodzie. Nie? Zresztą nie moim. No na tym to polega. Słuchajcie, ja mam wszystko. Nikt z was nie ma tyle, co ja. Nikt z was. Znaczy, ja cokolwiek mi się chce, cokolwiek pomyślę, to się natychmiast dzieje. Ale naprawdę. Ja podam tylko kilka przykładów. Niektórzy pewnie nie słyszeliście, ale mnie to bawi nieustannie. Słuchajcie, byłem jakiś czas temu w Warszawie na jakichś rekolekcjach, bo ja mam takie zdanie życiowe, ja sobie postanowiłem takie coś, że ja nie umiem być święty. Ja nie umiem się udoskonalić, naprawdę. Ja nie umiem się pozbyć moich wad. Próbowałem naprawdę, już 30 lat próbowałem. Nie ma bata w ogóle. Jestem tam, gdzie byłem 20 lat temu, nie? I powiedziałem kiedyś Panu Bogu, Panie Boże, ja to, jeżeli chodzi o świętość, nawrócenie, to tutaj nie zrobimy nic, więc tu sorry. Tą ścieżkę to se zamknij, bo tu nie pójdziemy. Ale mówię, mam jeden pomysł. Mam taki pomysł jak ona. Mówię, ja Cię będę kochał tak jak ona. Będę prostytutką, ja będę Cię kochał tak jak ona. Pan mówi, dobra. Tylko mnie kochaj. Nie? I słuchajcie, naprawdę, jedyne, co staram się robić, bo ja się nie umiem nawrócić, ale jedyne, co staram się robić, to staram się go po prostu kochać jak nikt. I słuchajcie, czego ja doświadczam? Parę lat temu, ze 3 chyba, głosiłem rekolekcję w Warszawie, Kościół Świętej Anny. Wychodzę po rekolekcjach wieczorem. Poszedłem się przejść, nie? Jak tam była 22, żeby się chwilę przewietrzyć. Idę ulicą i nagle, słuchajcie, zaczął mnie delikatnie ćmić ząb, nie? Takie tam, tylko takie delikatne. I od razu się w mojej głowie pojawiła taka myśl, Boże, trzeba będzie pójść do tego terrorysty, nie? Jak każdy normalny człowiek, boję się dentystów, nie? Ten tam będzie mi oczywiście, wiem, dręcz, do mózgu mi się wierci i tak dalej, nie? Całą miałem już wizję, nie? Ja się naprawdę strasznie się boję dentysty. Słuchajcie, mijają 2 sekundy, ale 2 sekundy. Podchodzi do mnie kobieta, nie? Warszawa, 22:30, nie środek nocy, ale wieczór. Kobieta stoi, taka widzę, przerażenie na twarzy ma. Kartkę trzyma w ręce, nie? Staje przede mną i mówi do mnie tak. Szczęść Boże, ja byłem bez habitu, nie? Proszę ojca, jestem dentystką, chciałabym zrobić ojcu wszystkie zęby, tu jest mój numer. Wiecie, ja się zacząłem rozglądać, czy jakaś ukryta kamera jest, nie? Gdzieś. Znaczy, ja nie rotuję. Ja do tej pani jeżdżę, ta pani mi robi zęby w Warszawie, nie? Te, które jeszcze mam, nie? Naprawdę. Słuchajcie, żeby nie było może tak, bo to takie pierdoły tam, zęby jakieś. Teraz na jesieni byłem w Dublinie, miałem rekolekcję w Dublinie i wracałem z Dublina samolotem do Warszawy. Byłem umówiony z taką rodziną w Warszawie na lotnisku, poznałem taką rodzinę w Warszawie, małżeństwo, 8 dzieci, nie? Strasznie trudnej sytuacji materialnej są, strasznie. Po prostu obydwoje zostali wyrzuceni z pracy. Naprawdę mam przekonanie, że to nie jest z ich winy, nie? No tak im się po prostu wydarzyło, nie? Nie tak, że oni po prostu jakoś tam nie radzą sobie, tylko po prostu tak im się stało. I obiecałem im, że jak wrócę z Dublina, potrzebowali 1500 zł, żeby zapłacić takie tam rachunki, coś tam za przedszkole temu jednemu dziecku i tak dalej. I obiecałem, mówię, słuchajcie, bo będę w Dublinie teraz, wracam z tego Dublina, na pewno dostanę w Dublinie jakieś pieniądze za rekolekcję, no to mówię, to wam na lotnisku dam te 1500 zł, nie? Tylko mówię, słuchajcie, bo muszę jechać od razu dalej, więc jakbyście mogli poczekać na lotnisku, to się spotkamy po prostu na hali, no ja od razu pojadę dalej, nie? Bo nie mogę czekać. No i się z nimi tak umówiłem, nie? Słuchajcie, jestem w tym Dublinie. Co się okazało? Nie dostałem ani grosza, nie? Więc jechałem do Warszawy, leciałem z takim, bo no mówię, znaczy strasznie było mi głupio, no bo wiem, że wyjdę, tam te dzieciaki będą, tam są takie bajtle małe, nie? Ja mam słabość takich dzieci, nie? W sensie jak zobaczę je po prostu ze smutkiem w oczach, nie? Że wujek Adaś nic nie przywiózł, nie? To po prostu mi się serce po prostu rozwali tam, nie? Mówię, no ale no co zrobię, no nic nie zrobię, nie? Więc mówię, no jakoś im to wytłumaczę. Stoję, słuchajcie, do tej odprawy, nie? Z plecakiem. Jakiś gość przed mną stoi, nie? Taki tam z 50 lat tak wyglądał. No i tak stoimy, tam nie czekamy, no bo ta kolejka długa. On się pewnym, o, słuchawki miał w uszach, czegoś tam słuchał, nie? Zaczął się tak rozglądać w pewnym momencie po tej hali, nie? I tak się obrócił do tyłu, zobaczył mnie. On taki mały w ogóle był, nie? Spojrzał tak na mnie. Patrzył tak na mnie z takim totalnym przerażeniem. Nagle zaczynają mu łzy lecieć z oczu. Wyjmuje słuchawki i wkłada mi w uszy, nie? Ja w ogóle tak coś mówię, Boże, jakiś psychopata, nie? No bo... Oczywiście w słuchawkach 6 leci, nie? Co się, słuchajcie, okazało? To był marynarz, w sensie Polak, który akurat wracał z Dublina do Warszawy, miał rejs do Dublina i potem wracał samolotem. Tydzień wcześniej zostawiła go żona. I on, słuchaj, ja mam taką konferencję na cyklu Pachnidła o zdradzie małżeńskiej. I on słuchał tej konferencji właśnie o zdradzie, żeby jakoś tam ogarnąć, nie, tą sytuację, która mu się wydarzyła. No więc tam zaczęliśmy gadać, nie. Okazało się, że leci tym samym samolotem, więc no wiadomo, pogadaliśmy tam w samolocie, no, na tym poczekalni i tak dalej. Wysiedliśmy z samolotu, poszliśmy po bagaże, ja się z nim pożegnałem, co nie, przy bagażach, no i on poszedł, nie, i tyle. No i wychodzę, zapakowałem plecak na plecy, idę, no i wiem, że za bramką oni czekają, nie. Przechodzę przez bramkę, wkładam rękę do kieszeni, 1500 zł. Nie mam pojęcia w ogóle. Znaczy przypuszczam, że ten facet, no bo kto inny. Przepraszam, że ten facet wsadził mi do kieszeni 1500 zł, nie? Więc ja przechodząc przez tą bramkę, po prostu wsadziłem, wyciągnąłem, dałem i poszedłem, nie? Nie? I było mi w ogóle głupio, jak ja w ogóle mogłem pomyśleć, że Pan Bóg tego do tej bramki nie skombinuje. Przecież wiadomo, że skombinuje. Słuchajcie, ja się boję myśleć, czego ja chcę. Bo ja to pomyślę i zaraz ktoś z tym przyjdzie. Nie, słuchajcie, ja wiem, bo niektórzy na mnie trochę patrzycie w ogóle, tam takie tu pojadasz. Słuchajcie, ja mam tak naprawdę codziennie. Ja wierzę w Pana Boga nie dlatego, że ktoś mi wytłumaczył argumentowo, dlaczego Pan Bóg istnieje, bo ja nie potrafię tego udowodnić, że On istnieje. Nie umiem. Tylko, że ja Go znam. W sensie, ja Go spotkałem. Ja Go widuję codziennie. I nie chodzi mi o to, że Go widzę. Jak Go widzę, to jak Go zobaczę, to pójdę do lekarza natychmiast. Spokojnie, naprawdę. Jak zobaczycie kiedyś Boga, idźcie do lekarza, proszę Was. Bo to będzie bardzo poważny problem w waszym życiu. Nie, ale słuchajcie, ja mam po prostu namacalne doświadczenie tego, że On jest. I to się bierze tylko z jednego, kochani. Z tego, że zaczniemy Go kochać. I zaczniemy tym, co robimy, tym, co jest właśnie naszym sensem, naszą pasją, naszą drogą, Jemu oddawać miłość. To Mu po prostu otwiera drogę, że On może, nie chodzi o to, że On dopiero wtedy chce to zrobić, tylko to Mu po prostu wreszcie otwiera drogę, że On może to wszystko wylać. Jeszcze jedno wam powiem. To będzie pierdoła, ale bardzo to lubię. Głosiłem kiedyś w Warszawie takie doklejce placki z odzynkami. Zresztą w Poznaniu też kiedyś głosiłem tutaj u Dominikanów. I mówiłem na konferencji pierwszej właśnie o plackach z odzynkami. Jest w Biblii taki cały motyw o plackach z odzynkami, co nie? I drugiego dnia rano idę do zakrystii tam w tej plebanii, znaczy w tym kościele, gdzie głosiłem rekolekcję. Jakaś pani mi upiekła placek z odzynkami. No, takie w ogóle dosyć zwyczajowe. To nie mówię, że jakiś cud był wielki, nie? No, pani po prostu słyszała o plackach, więc upiekła placek z odzynkami. No i tam taka kartka, ojcze, tam byłam wczoraj na konferencji, nie? Dziękuję za konferencję, tutaj placek smacznego, nie? No to ten placek tam zniszczyłem w 13 sekund, nie? I drugiego dnia na rekolekcjach, druga konferencja, mówię ludziom, że wczoraj wam mówiłem o plackach z odzynkami, taka pani mi rano przyniosła placek, bardzo dziękuję. Mówię dzisiaj, chciałbym wam opowiedzieć o takich samochodach, które mi się bardzo podobają. Nie? I coś tam opowiadam, nie? No, rzuciłem taki wiadomo, nie? No, taki żarcik, tak? Słuchajcie, następnego dnia rano idę w zakrystii. Taka kartka leży, nie? W zakrystii. Też pocztówka taka. Na tej, tam gdzieś zdjęcie, nie? Taki Aston Martin, wypaśniony taki samochód. Obracam kartkę, nie? I tam taki napisz. Ojcze, bez jaj, nie? Ale mało, bo to było tylko tam nic nieważne. Z tym byłem w zeszłym roku w Coventry w Wielkiej Brytanii. I opowiadam tą historię, nie? O tym placku, o tym samochodzie, na tym pocztówce i tak dalej. I mówię im tak. Słuchajcie, bo wiem, że wy to macie w Coventry główną fabrykę Jaguara na świecie, nie? Więc mówię, gdyby tak ktoś coś, to no. Słuchajcie, nie uwierzycie. Wychodzę następnego dnia rano przed plebanie. Na ulicy przed plebanią stoi Jaguar. Nie to, że zwierzę, nie? W sensie... Samochód. Otwierają się drzwi, wychodzi facet w takim garniturze, trzyma kluczyki i mówi, proszę. A słuchajcie, ja nie żartuję w tej chwili. Ja mówię, dziękuję, ale nie mogę. Nie? Mówię, no nie mogę, bo mam ten cholerny ślub ubóstwa. Mówię, no nie mogę. Nie? Bo naprawdę nie mogę. No. Więc mówię, no naprawdę nie mogę. No mówi, no co zrobię? Słuchajcie, on mi go naprawdę chciał dać. Co się okazało? Ten facet, główny designer Jaguara w Coventry Wielkiej Brytanii, to jest oczywiście Polak, no bo kto inny? Wiadomo, że Polacy robią najfajniejsze rzeczy na świecie. Zresztą strasznie fajny facet. On często do Gdańska przyjeżdża na wykłady dla studentów. Fantastyczny facet, naprawdę. Więc on w końcu mówi do niego, pan chociaż zabierze na przyjażdżkę, więc zapakowałem się z nim, tam obwiózł mnie tam potem Coventry tym samochodem, bo mówię, o matko, nie? Pogadaliśmy, w ogóle super, 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 super rozmowa i na końcu dał mi jako prezent, mówi, żeby mi cokolwiek dać. Ja nie mogę tego nikomu pokazać, bo to są takie dwa szkice Jaguara, którego jeszcze nie ma. On go dopiero projektuje, więc to jest jakaś tam tajemnica handlowa, jak to komuś pokażę, pójdę na 2000 lat do więzienia, nie? Więc muszę to trzymać w ukryciu na razie, ale mam to, nie? Mam takie dwa te obrazki. Słuchajcie, ja wiem, że to jest pierdoła, ale słuchajcie, Pan Bóg tak potrafi rozpieszczać. Ja się po prostu czuję rozpieszczany. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, jakby po serii takich wszystkich wydarzeń, to, co kiedyś napisała święta Teresa Zawila, może kojarzycie taką świętą, wielka święta w kościele, doktor kościoła. Święta Teresa kiedyś miała takie coś, to jest opisane u niej w tym, w jej dzienniku. Ona prosiła Pana Jezusa, żeby jej się pokazał. To nie? Że bardzo mówi, chciałabym zobaczyć po prostu Twoją twarz. Chciałabym zobaczyć, jaki, bo musisz być niewiarygodnie piękny. Jezus jej mówi, Teresa, no nie mogę. Nie mogę, bo ty nie wytrzymasz tego. Mówi, mogę Ci tylko pokazać mały palec. Nie? Autentycznie. I ona mówi, no dobra, no nie możesz, to nie możesz. No to pokaż mi palec. Nie? I on jej, słuchaj, tak pisze Teresa, pokazał jej mały palec. Nie? Paznokietek, nie? I Teresa po tym ma taki cały długi ustęp, gdzie mówi, i wtedy tego dnia poprosiłem Pana Boga, już nigdy więcej mi się nie pokażę, bo ja tego nie zniosę. W sensie, bo to jest tak niezwykłe, ty jesteś tak niewiarygodny, że nie jestem w stanie nawet znieść po prostu twojego małego palca. Kojarzycie, w Starym Testamencie jest taki bardzo dziwny, taki motyw, że kto zobaczył Boga, ten umarł. Może to kojarzycie. Że jeśli, tam są takie często teksty, skoro widzieliśmy Boga, to zginiemy. Skąd się to wzięło? Czy, że Bóg jest taki co, że zabija kogoś, tak? Nie, to właśnie chodzi o to, że Bóg jest tak niezwykły, jest tak piękny, że gdybyśmy Go zobaczyli, to byśmy po prostu nie wytrzymali. To byśmy umarli z rozkoszy. Wiecie, dlatego Bóg się chowa. Dlatego Bóg nie jest widoczny, bo On wie, że to by nas, my byśmy tego nie znieśli. To jest ta piękna scena, jak Bóg z Mojżeszem się spotyka i mu pokazuje tylko plecy. Nie wiem, czy to kojarzycie. To jest podobna scena, jak Mojżesz prosi Boga, pokaż mi się, on mówi, Mojżesz, nie mogę, tylko plecy ci pokażę. No to się wydaje takie, ale ten Pan Bóg cham, nie? Ten go tu prosi, a ten mu plecy pokazał, nie? A to chodzi dokładnie o to. On mówi, Mojżesz, nie zniesiesz, bo to jest dla ciebie za dużo. Słuchajcie, dla mnie Pan Bóg jest kimś takim. I wtedy, kiedy się cokolwiek robi, tylko że to jest dla ciebie oddawaniem mu miłości, słuchajcie, doświadczycie niewiarygodnych rzeczy w życiu. Dla mnie to jest chrześcijaństwo. Ja jestem chrześcijaninem dlatego, że doświadczam czegoś takiego. Nie dlatego, że wybrałem jakiś światopogląd albo jakiś system wartości. Ja przyznam szczerze, jak słyszę słowo wartości, to mi się wymiotować chce. Nie dlatego, że uważam, że one są jakieś złe. Tylko jak można kogoś przekonać wartościami? Nie, można kogoś tylko przekonać, jak się w kimś zakochasz. No. Słuchajcie, to jest jakby punkt kulminacyjny tego wszystkiego, co wam mówiłem przez te trzy dni, przez te dwa dni ostatnie. Bo inaczej naprawdę możecie znaleźć coś fascynującego. Możecie znaleźć ścieżkę życiową, która będzie wam w ogóle się wydawała, że ona jest super. Tylko ona was doprowadzi do niczego. Ta gwiazdka, która jest na końcu, czyli czy to jest miłością do Niego, czy to jest coś, co Jemu oddaje chwałę, ona jest strasznie ważna. Bo inaczej można się zapętlić w sobie. Można być po prostu cholernym egoistą, który robi fantastyczne rzeczy, który wiedzie świetną ścieżkę życiową, którego wszyscy podziwiają, tylko on jest po prostu w sobie zamkniętym egoistą, który tylko i wyłącznie wielbi siebie. W tym, co robi, to prawda. W tym, co jest fantastyczne. Ale tylko i wyłącznie oddaje chwałę sobie. To się nazywa piekło. To się nazywa piekło. Szatan taki jest. On siebie wielbi. Poważnie trochę, nie? Ale no, to dobrze chyba. Kochani, z tym chciałbym was zostawić. Żebyście spróbowali trochę o tym pomyśleć. Poszukajcie tego, co mówiłem pierwszego dnia. Pogrzebcie w tych duszach. Spróbujcie przyłożyć to śmieszne narzędzie do waszych sweet spotów. Spróbujcie zobaczyć, co wam sprawia radość. Ale na końcu dojdźcie do tego. A to jest okazywaniem Bogu miłości. To jest coś, że sprawia, jak się tylko budzisz rano, że Pan Bóg, o to mówił ten. Jest taki tu Poldek Twardowski w Poznaniu. Kojarzycie na pewno niektórzy. Poldek prowadzi wielbienia, nie? Poldek ma takie zdanie, jak się budzi zawsze rano, kiedyś mi to mówił, że jak się budzi rano, to pierwsze zdanie, jakie mówi do Pana Boga, to mówi, Boże, Twój ulubieniec wstał. Nie? I to jest dokładnie to. W sensie pomyśl, czy jak się budzisz i masz pewien dzień zaplanowany, to Pan Bóg sobie pomyśli, o, wstał mój ulubieniec, ale będzie robił rzeczy dla mnie. Czy też nie bardzo, czy też Pan Bóg sobie pomyśli, o kurka, trzeba pomóc. W sensie nie, bo to jest strasznie ważne. Naprawdę, ta modlitwa Poltka jest kluczem w ogóle. Boże, Twój ulubieniec wstał. On tak ma. Dobra, niech wystarczy. Kochani, dziękuję Wam za te 3 dni. Bardzo Wam dziękuję za wytrwałość, za to, że przychodziliście w takiej ilości. Ja wiem, że trochę warunki są trudne dla niektórych, bo trzeba było stać, albo siedzieć, albo się cisnąć. Więc bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś się znowu spotkamy. To się wydarzy prawdopodobnie w marcu. Mam w marcu jakąś konferencję w Poznaniu. Jakąś taką jednodniową tylko. Ale coś tam mam. U jakichś studentów gdzieś, w jakimś duszpasterstwie akademickim. Nie pamiętam gdzie. Więc jeżeli będziecie chcieli jeszcze się trochę pomęczyć. O! Powiem Wam jedną rzecz, dobra? Bo przypomniało mi się. A propos, tak na koniec. Słuchajcie, słyszałem świetne świadectwo ostatnio. Przepraszam. Świetne świadectwo mojej działalności. Nie? Ale zaraz zobaczycie. Przychodzi taka dziewczyna do mnie, 26 lat, i mówi do mnie tak, proszę ojca. A to powaga, nie? Ojcze, chciałem ojcu naprawdę bardzo serdecznie podziękować. Ja mówię, no proszę bardzo, mówię, no. Zostałam dzięki ojcu uzdrowiona. Ja mówię, no to już grubo, nie? No bo to... Nie to, że tam się podobało, tylko mówię, uzdrowionko, to mówię, dawaj, 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 mówię, opowiadaj, nie? Stoję taki już, nie, cały taki napompowany, nie? I tam mi mówi tak, słuchajcie, ja myślałem, że umrę tam. Znaczy nie, w ogóle to jest bardzo poważna sprawa, bo ona naprawdę została uzdrowiona, tylko jest taka choroba, to jest w ogóle jakiś dramat, ja uważam, że to jest jakaś tragedia, mam nadzieję, że mi się to nigdy nie przydarzy. Są ludzie, którzy cierpią na całkowitą, totalną, tak zwaną insomnię, nie? Czyli bezsenność, tak? Są ludzie, którzy w ogóle nie śpią. To jest jednostka taka chorobowa, w ogóle to jest psychiczno-fizyczna rzecz. To nie chodzi o to, że człowiek ma trudności z zasypianiem, tylko w ogóle nie śpi. Jest tak, że masz noc i tylko wchodzisz w taki stan takiego czuwania. Cały czas jesteś jakby przytomny. Organizm się tylko tak... To jest taki stand-by, nie? Taki wygaszacz ekranu, nie? Ale jakby cały czas tam to działa. Więc to jest masakra dla organizmu, dlatego że organizm nigdy nie odpoczywa, co nie? I ona mi mówi, proszę ojca, ja na to choruję tam chyba od 12 roku życia, nie? W sensie ona tam po prostu od 15 lat nie spała, ta dziewczyna, nie? Rzeczywiście, no wyglądała rzeczywiście dosyć marnie, nie? I mówi, proszę ojca, miesiąc temu ktoś mi przyniósł ojca płytę Pachnidła. Zapuściłam tę płytę, no i po prostu jak tylko usłyszałam ojca głos, po prostu w pierwszej minucie straciłam przytomność. Nie? Proszę ojca... Mówi, spałam chyba tam 18 godzin, co nie? I proszę ojca, od tego czasu codziennie przesypiam całą noc, tylko zawsze muszę puścić ojca płytę. Mówi, jeszcze nigdy nie wysłuchałam ani jednej konferencji, dlatego że zawsze w pierwszej minucie usypiam. Ojciec ma taki głos. Ojcze, po prostu dziękuję ojcu, nie? Ja mówię, ona mnie chce obrazić, czy ona mi dziękuję. Więc słuchajcie, gdybyście mieli problemy z zasypianiem, to jest świetna metoda. To też podobno, tu już nie ma małżonku, bo to wcześniej, małżonkowie, to świetnie działa na małe dzieci podobno też. Znaczy, jak dzieci nie chcą usnąć wieczorem, trzeba im puścić szóstaka, tracą przytomność, nie? Od razu. Więc gdybyście chcieli się kiedyś, że tak powiem, pokatować jeszcze, to zapraszam albo do jakichś płyt, albo na spotkanie w marcu. Teraz, tak jak codziennie, będzie jeszcze okazja do chwili adoracji, do 15 minut. I tam wam potem na koniec Pan Jezus pobłogosławi. Serdecznie wam życzę, żebyście przeżyli niewiarygodne życie. Naprawdę, żebyście znaleźli po prostu niezwykłe rzeczy do robienia, niezwykłą własną ścieżkę i żebyście mieli koło 60 dokładnie to poczucie, co ten mój bezdomny z umywalki, nie? Że przeżyłem fantastyczne życie. Nawet jeżeli będzie w nim trochę trudnych rzeczy, niech se będzie, to nie szkodzi, to wam się przyda. Tylko żebyście mieli takie poczucie, kurde, ale miałem życie. Bo jak takie będziecie mieli życie, to dopiero to, co będzie w niebie, to ani oko, ani ucho, jak mówi Pismo, nie widziało, co my tam będziemy wyprawiać. Tyle. Dziękuję Wam bardzo. Pomódlmy się.